Kieliszkowa Kartoteka. Podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj, bo nagrywam to 31 stycznia 2023 roku, kończy się pierwszy miesiąc tego roku, a więc zapraszam Was na podsumowanie stycznia. Ale jednocześnie, ponieważ nie robiłam podsumowania grudnia, tylko już takie całoroczne podsumowanie, to opowiem Wam także pokrótce o książkach, które przeczytałam w grudniu ubiegłego roku, no i oczywiście także w styczniu. W grudniu przeczytałam 5 książek i w styczniu również 5. W grudniu przeczytałam Cyfrowy minimalizm, jak zachować skupienie w hałaśliwym świecie, napisana ta książka przez Cala Newporta, Gambit orangutana, Kaspra Bajona, O tyranii, Timothy'ego Snydera, Kochanka Lady Chatterley, D.H. Lawrence, Nieuniknione, jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość, Kevina Kellego. I pokrótce o każdej z tych książek opowiem naprawdę kilka zdań, żeby też ten odcinek nie trwał zbyt długo. Cyfrowy minimalizm, jak zachować skupienie w hałaśliwym świecie, Cala Newporta. Tę książkę przeczytałam z polecenia Natalii Hatalskiej, które to polecenie znalazłam w jej własnej książce, czyli Wiek paradoksów. Pani Natalia postulowała potrzebę ograniczenia czasu spędzanego w sieci, żeby utrzymać swego rodzaju własną autonomię. No i to samo głosi autor cyfrowego minimalizmu. On tutaj stawia taką tezę, że giganci technologiczni inwestują ogromne pieniądze w algorytmy, które mają na celu zatrzymać naszą uwagę jak najdłużej, czyli żebyśmy po prostu jak najdłużej spędzali czas na różnego rodzaju platformach społecznościowych, nazwijmy to tak ogólnie. W związku z tym my powinniśmy się starać stawić temu opór, żeby właśnie utrzymać swoją niezależność i żeby odzyskać taki stracony czas. No bo umówmy się, nie jest to w żaden sposób kreatywne, ani nie jest to w większości przypadków pożyteczne spędzać czas na oglądaniu zdjęć. Więc autor pokazuje nam różnego rodzaju rozwiązania, wskazuje nam wskazówki, masło maślane, ja wiem, i pokazuje nam takie praktyczne wskazówki, jak możemy właśnie uwolnić się spod władzy social mediów, czyli mediów społecznościowych. No i mnie ta książka dała do myślenia i przez nią, albo też dzięki niej, odinstalowałam sobie z telefonu wiele aplikacji, między innymi Instagrama, przy którym według siebie tak uznałam, że spędzam za dużo czasu, więc faktycznie na Instagramie jest mnie mniej, chociaż ostatnio zaczynam sobie instalować go od czasu do czasu, kiedy potrzebuję coś zamieścić. Więc jeszcze nie jest to takie totalne odłączenie się w moim przypadku. Ale książka naprawdę daje do myślenia, pokazuje, co możemy zrobić, jak możemy jakby więcej czasu spędzać w sposób bardziej autonomiczny, że tak powiem. Druga książka to Gambit orangutana, opowieść o polskich szachach. Jest to książka napisana przez Kaspra Bajona, nie pierwsza jego książka, bo on za książkę Fuerte był dość doceniony kilka lat temu. Książkę wydało wydawnictwo Czarne i jest to wydawnictwo, książka z roku 2022, czyli całkiem nowa książka. Dla mnie tę książkę zepsuło, albo odbiór tej książki, zepsuło moje nastawienie, ponieważ ja się spodziewałam reportażu na temat polskich szachów. A to nie jest reportaż, to jest raczej esej. I punktem wyjścia dla tego eseju są właśnie szachy i prawdziwe historie szachistów, dziejące się w Polsce, polskich szachistów, ale opowieść w tej książce rozwija się zdecydowanie bardziej wielowątkowo. Autor Kasper Bajon tutaj w tej książce przytacza różne fakty o polskich mistrzach szachowych, które stanowią dla niego punkt wyjścia do rozważań o polskiej historii w pierwszej połowie XX wieku, o historii Żydów, o losach Żydów, o pamięci, tak w ogóle ogólnie o pamięci. No i nie tylko. Autor tutaj też wyraża swoją ogromną sympatię, szacunek, umiłowanie do tej gry, recenzuje kilka mniej lub bardziej znanych utworów literackich lub innych dzieł sztuki, których tematem jest gra w szachy. Jest tu dużo rozważań, bardzo luźnych rozważań o zapiskach rozgrywek szachowych, jako o zapisach historii ludzi i narodów, jako o odbiciu przeszłego świata, o czasie zatrzymanym na wieczność. Dla mnie w tej książce jest za dużo właśnie takiej potencjalności, takiego gdybania, rozważania, co ktoś mógł zrobić wtedy i wtedy, co mógł myśleć, i rozważania takiego zupełnie nie mającego podstaw w faktach. Dlatego nie do końca mnie ta książka leżała i dlatego też nie do końca mi się podobała. Natomiast ma ta książka świetne momenty. Jest tutaj fascynujący rozdział o Łodzi, w której ja mieszkam, więc dla mnie może to dlatego było fascynujące. I były tutaj w tym rozdziale o Łodzi podane fakty, o których ja nigdy nie wiedziałam, nigdy wcześniej o nich nie słyszałam i dla mnie to było bardzo ciekawe. Natomiast cała reszta tej książki była naprawdę dla mnie zbyt ogólnikowa. Jednak, kiedy podejdzie się do tej książki jak właśnie do eseju, to zdecydowanie łatwiej się z tym sposobem dywagowania, rozważania pogodzić. Więc jeżeli jesteście zainteresowani esejem o polskich szachach, to czytajcie Kaspra Bajona, Gambit Orangutana, wydany w wydawnictwie Czarnym. Kolejną książką, jaką skończyłam w grudniu, to O tyranii 20 lekcji z XX wieku, napisaną przez Timothy'ego Snydera, a przetłumaczoną przez Bartłomieja Pietrzyka i wydana została ta książka w roku 2017 w wydawnictwie Znak. Co warto powiedzieć, że pierwsze wydanie w oryginale również zostało wydane w 2017 roku, więc tutaj to tłumaczenie polskie faktycznie bardzo szybko zostało przeniesione na nasz polski grunt. Kim jest autor Timothy Snyder? Jeżeli nie wiecie, to jest bardzo znany naukowiec, jest to nadal aktywny naukowo-historyk, jest profesorem Uniwersytetu Yale i on się specjalizuje w historii nacjonalizmu. I ta książka w sumie jest takim ostrzeżeniem przed nacjonalizmem. Ta książeczka, bo to jest naprawdę bardzo krótka książeczka, ona ma ledwo ponad 120 stron, to jest 20 krótkich rozdziałów, które stanowią jakby 20 przykazań, co należy robić, a czego się wystrzegać, żeby uniknąć wypaczeń i nadużyć władzy. Są to takie przykazania typu czytaj mądre książki, nie daj się manipulować za pomocą strachu, a nawet rozmawiaj z ludźmi, utrzymuj kontakt wzrokowy. I każde z tych przykazań lub lekcji, jak chce autor, jest poparte różnymi przykładami z historii XX wieku, dlatego taki nosi podtytuł 20 lekcji z XX wieku. Są to przykłady z opowieści ludzi, którzy przeżyli wojny, rządy autorytarne i mogą na przykład na ten konkretny temat poświadczyć własnym przykładem lub dać własne świadectwo. To jest cieniuteńka książka, ale jest ona zdecydowanie na nasze czasy. Warto ją też mieć u siebie w biblioteczce. Warto też ją dawać młodym ludziom do przeczytania. Albo w ogóle wszystkim do przeczytania. Natomiast dlatego mówię, że młodzi ludzie powinni ją przeczytać, że może to nauczy ich, żeby pewnych rzeczy się wystrzegać w przyszłości i to może nam dać jakąś lepszą przyszłość, albo im dać lepszą przyszłość. Książka jest przystępnie napisana, więc łatwo się czyta, również młodym ludziom powinna się łatwo czytać i może być to świetnym początkiem do różnego rodzaju rozmów, rozważań w rodzinie, czy też w ogóle wśród znajomych. Tak jak mówiłam, ona opowiada o mechanizmach władzy, które prowadzą lub mogą prowadzić do tyranii i rządów autorytarnych. Warto się tego wystrzegać, więc warto czytać tę książkę, ja bardzo ją polecam. I taka ciekawostka, ponieważ ja tę książkę znałam zanim ją przeczytałam, a to dzięki utworowi mojego ulubionego twórcy hip-hopu, czyli Don Guralesco, zwanego również jako DJ Dziadzior. Postaram się tutaj wkleić fragment, a jeżeli nie będzie to możliwe, to po prostu podlinkuję Wam ten utwór w notatkach do tego odcinka.
Nie biegnij za stadem, nie bądź tak jak inne owce. Jak raz się odważysz, trudne stanie się proste. Czytaj mądre książki, wylokuj się znów do życia. Nie trak czasu z ekranikiem, cały świat jest do odkrycia.
Czwarta książka, jaką przeczytałam w grudniu, to Kochanek Lady Chatterley, D.H. Lawrence'a w tłumaczeniu Zofii Sroczyńskiej i ja o tej książce więcej mówię w osobnym odcinku podcastu, do którego link znajdziecie też w notatkach do tego odcinka. Tutaj tylko powiem, że tę książkę naprawdę warto przeczytać, ponieważ to nie jest romansidło. Ja się spodziewałam romansidła. Wiele z Was wiem, że się też spodziewało romansidła, a wiem to po komentarzach po tamtym odcinku podcastu i po komentarzach pod moim plikiem audio na YouTubie, również na Instagramie. To jest książka naprawdę z dużym podłożem, z dużym tłem socjologicznym, która traktuje o klasizmie, o aspiracjach klasowych i o granicach, których nie da się przejść. albo nie dało się na tamte czasy przejść, odsyłam do tego mojego odcinka podcastu i odsyłam do samej książki. Czyta się bardzo dobrze, pomimo tego, że została napisana w latach 20. XX wieku. I piąta książka grudnia to Nieuniknione, jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość, napisana przez Kevina Kellego w tłumaczeniu Piotra Cypryjańskiego, wydana w wydawnictwie Poltekst w roku 2017. Kim jest autor? Kevin Kelly to jest założyciel portalu Wired. To jest taki kultowy program technologiczny o takich informacjach dotyczących właśnie technologii. I on się też dał poznać jako osoba, która rozumie technologię i rozumie jej kierunki rozwoju, bo już wielokrotnie w swojej przeszłości przewidywał różnego rodzaju technologie i różnego rodzaju zjawiska technologiczne, które się sprawdziły. I tym razem również w tej książce pokazuje trendy, które według niego mogą się w konkretne strony rozwinąć i mogą w konkretne strony zaprowadzić ludzkość. Mnie się ta książka podoba, ponieważ autor odsłania swój tok myślenia, który go zaprowadził od dzisiejszych sygnałów zmian do takich, a nie innych wniosków. Chociaż jest tutaj, mam kilka zastrzeżeń do tej książki. Natomiast co według autora nas czeka? No wszystkiego nie będę zdradzać Wam, bo warto tę książkę mimo wszystko przeczytać. Natomiast autor przewiduje, że na przykład czeka nas kultura remiksowania wszystkiego, to znaczy nie tylko muzyki i filmów, ale także książek. Wszystkiego, co trafi do sieci. Prawdopodobnie też będziemy monitorować wszystkie możliwe parametry naszego ciała i rejestrować całe nasze życie. Będzie popularny prawdopodobnie live streaming, live vlogging. To się już dzieje, bo cały czas jest coraz więcej vlogerów. Też technologie nam na to pozwalają. Autor nie rozważa potencjalnie złych i szkodliwych aspektów rozwoju technologii, a to tłumaczy w jednym ze swoich rozdziałów. Nie pisze też o wpływie tego rozwoju technologicznego na środowisko, natomiast to prawdopodobnie wynika z tego samego powodu, czyli że nie rozważa tych złych, szkodliwych aspektów technologii. I tak jak wspomniałam wcześniej, że książka została napisana w 2017 roku i są tutaj pewne przewidywania, które albo się już sprawdziły do tego 2023 roku, albo zostały zweryfikowane negatywnie. Natomiast mimo to uważam, że warto poznać tę książkę. A co przeczytałam w styczniu? W styczniu przeczytałam, co ciekawe, jak sobie zrobiłam to podsumowanie, dwie książki z wydawnictwa PIW i są to dwie książki, które po raz pierwszy zostały wydane w 1979 roku. Ale przeczytałam oczywiście więcej książek, bo pięć. Także słuchajcie, przeczytałam Podróż Stanisława Dygata, przeczytałam Autobiografię Czerwonego Ann Carson, Zaklinanie węży w gorące wieczory Małgorzaty Żarów, Kobietę na krańcu świata Martyny Wojciechowskiej oraz Centuria Giorgio Manganelliego. Pierwsza książka to Podróż Stanisława Dygata z 1979 roku, czyli to jest właśnie ta pierwsza książka wydana w tymże roku i również wydana przez wydawnictwo Polski Instytut Wydawniczy, czyli PIW. Ja Dygata znam z jego książki Jezioro Bodeńskie, którą czytałam już dwukrotnie. Bardzo mi się podobała Jezioro Bodeńskie. I to jest kolejna książka, która bardzo mi się podoba tego autora, ale kolejna książka, której fenomenu nie umiem do końca wyjaśnić. Bo nie umiem powiedzieć, czemu dokładnie mi się podobała. Nie jestem w stanie tak wskazać, to mi się podobało, to mi się podobało, to mi się podobało, ale postaram się. Fabuła tej książki, chociaż to nie fabułą ta książka stoi, nie jest ona najważniejsza. Więc fabuła tej książki właściwie zaczyna się od tego, że autor wraca pociągiem z Włoch. Wraca pociągiem z Włoch i jest rozczarowany, jak to sam określa, smutny i nieswój, natomiast nie wiemy, czemu jest smutny i nieswój. W pociągu tym spotyka rodaka. I tenże rodak zwierza mu się z historii własnego życia, trochę w pociągu, trochę na stacji przesiadkowej. I to właśnie historia tego współpasażera, czyli Henryka Szalaja, jest kanwą tej książki. Mamy w tej historii rozczarowanie życiem, bo Henryk Szalaj jest zwykłym urzędnikiem, natomiast aspiracje czy też marzenia miał albo ma nadal ogromne. Są tu rozważania o miłości bliskiej, takiej zwyczajnej, ale też platonicznie niezwyczajnej. Są skomplikowane losu koleje, bardzo tak romantycznie i poetycko to powiedziałam. Skomplikowane losu koleje. Jest i humor, jest też tajemnicza podróż, no bo w końcu jak to się stało, że taki zwykły, biedny urzędnik wraca z Włoch i to po miesiącu pobytu. Co on tam robił, skąd miał pieniądze na to? Tego wszystkiego się dowiemy. Książeczka jest cieniuteńka, ale jest przepięknie napisana. Tak jak mówię, to nie fabuła jest tu najważniejsza, bo to język Stanisława Dygata jest wspaniały. Dla mnie dwie pierwsze strony tej powieści to jest arcydzieło. Ja je czytałam kilkakrotnie, bo były tak fantastycznie napisane. Bardzo Wam polecam Dygata w ogóle, ale Podróż również. Książka Autobiografia Czerwonego Ann Carson to jest druga książka, jaką skończyłam czytać w styczniu. Została ona przetłumaczona przez Macieja Topolskiego, wydana w 2022 roku przez wydawnictwo Ossolineum. Co warto powiedzieć na samym początku, to to, że Ann Carson, czyli autorka, jest z wykształcenia filolożką klasyczną i warto to wiedzieć, zanim przeczytacie ten utwór. Ja się dowiedziałam o tym z posłowia, które warto według mnie przeczytać najpierw, przed przeczytaniem całej książki. Według mnie to posłowie powinno być wprowadzeniem do tego utworu. Posłowie napisała Julia Fiedorczuk i dla mnie ono było kluczowe do zrozumienia książki. Po kilku pierwszych stronach sięgnęłam właśnie do tego posłowia i dopiero potem zaczęłam czytać książkę od nowa. To posłowie otwiera kilka dodatkowych ścieżek interpretacyjnych, pokazuje kilka tropów, których ja sama bym po prostu nie zauważyła. Autobiografia Czerwonego zaczyna się od opisania historii Stezychora, antycznego greckiego poety, po którym niewiele zostało zachowanych tekstów. Zachowały się m.in. fragmenty jego eposu o Gerionie. Gerionie, którego możemy pamiętać, ja nie pamiętałam zupełnie, z mitu o Heraklesie. Jedna z 12 prac Heraklesa polegała na uprowadzeniu trzody Geriona. I to właśnie o tym Gerionie napisał swój epos Stezychor. Natomiast on napisał ten epos z perspektywy Geriona, a nie z perspektywy, tak jak to jest w oryginalnym micie, z perspektywy Heraklesa. To Gerion u Stezychora jest bohaterem. I po tym króciutkim wprowadzeniu postaci Stezychora, autobiografia Czerwonego staje się historią alternatywną znajomości Geriona i Heraklesa, tylko że w czasach nam współczesnych raczej, a w każdym razie bliżej nas, zdecydowanie bliżej nas. Cała historia jest opowiedziana prozą liryczną, jest to właśnie poemat, jak w czasach Homera albo Stezychora. I to też warto wiedzieć, bo nie każdemu może się to podobać, nie każdemu taki rodzaj opowiadania historii może odpowiadać. Natomiast miejscami ten tekst, te wiersze, bo to są wiersze, poematy, są bardzo poruszające. Te metafory autorki naprawdę zaskakują świeżością i taką trafnością, która oddaje, albo przynajmniej do mnie bardzo trafiały. Jest to historia o samotności, o odmienności, o zawiedzionej miłości i to wszystko właśnie o Gerionie. Bardzo Wam polecam autobiografię Czerwonego. Myślę, że ta książka jeszcze powinna się gdzieś pojawić w różnego rodzaju nagrodach za ten ubiegły rok, bo bardzo, bardzo warto. Chociaż ona została napisana oryginalnie zdecydowanie wcześniej, ale przyznam, że nie przygotowałam się z tego tak dobrze i nie pamiętam dokładnie kiedy. Zaklinanie węży w gorące wieczory Małgorzaty Żarów to jest trzecia książka, którą przeczytałam w styczniu. Jest to książka wydana w wydawnictwie Czarnym w 2022 roku, czyli jest to ubiegłoroczny debiut. W tej książce jest tajemnica, jest świetny język i są bezpruderyjne sceny seksu. Dla mnie to jeden z lepszych debiutów polskich, jakie kiedykolwiek czytałam, bo co warto podkreślić jako zaletę, nie ma tu powrotu do wspomnień z traumatycznego dzieciństwa, jak chyba w 90% polskich debiutów. W pierwszych scenach tej książki poznajemy główną bohaterkę, która gdzieś się wybiera, na coś się zdecydowała, a jej koleżanka koniecznie się domaga, aby po fakcie szczegółowo jej wszystko zrelacjonować. Nie wiemy, gdzie bohaterka się wybiera, ani na co się zdecydowała, natomiast już potem nagle widzimy tę główną bohaterkę, która chyba nie ma imienia, a w każdym razie ja jej imienia nie pamiętam. Czyli widzimy tę główną bohaterkę, jak wraca świtem w sukni ślubnej na niebotycznie wysokich szpilkach, gdzieś spod Warszawy, błądzi po uliczkach obrzeża stolicy, kluczy tymi małymi uliczkami, spotyka jakieś dziwne indywidua. Jaka katastrofa się wydarzyła na horyzoncie, nie wiemy, ale widzimy skutki tej katastrofy razem z bohaterką. Tajemnica jest w tej powieści kluczowa, więc ja książkę Wam bardzo polecam, ale nic nie zdradzam. Czwarta książka, którą skończyłam czytać w styczniu, to Kobieta na krańcu świata Martyny Wojciechowskiej, wydana przez wydawnictwo National Geographic. Dla tych, którzy oglądali ten program Martyny, czyli Kobieta na krańcu świata w telewizji, to nie będzie atrakcyjna książka, bo ona jest w sumie spisanymi reportażami telewizyjnymi. Ja tego programu nie oglądałam, więc dla mnie to były dość ciekawe reportaże. Jest tutaj 8 historii kobiet z różnych krajów, żyjących według zasad innych od tych zasad, które znamy w naszym zakątku cywilizacji, w naszym zakątku globu. Inne wartości dla tych kobiet są ważne, inne warunki je otaczają. Z reguły te kobiety nie mają łatwego życia, a w każdym razie w takim naszym albo w moim rozumieniu łatwego. Książka pokazuje, że punkt widzenia zdecydowanie różni się od punktu urodzenia, od wielu, wielu rzeczy. A jak się wysmarujemy ochrą czy też błotem, to wszyscy jesteśmy w gruncie rzeczy tacy sami i nie ma między nami różnic. Ja tego programu nie oglądałam, tak jak mówię, więc te historie były dla mnie nowe, ale raczej po obejrzeniu tego programu ja nie chciałabym tej książki czytać. Więc to zależy od tego, czy oglądaliście program, czy nie, to wtedy polecam lub nie. I ostatnia książka, jaką skończyłam czytać w styczniu, to Centuria, 100 krótkich powieści rzek, autorstwa Giorgio Manganellego w tłumaczeniu Hanny Kralowej, wydawnictwo PIF, i po raz pierwszy ta książka została wydana w 1979 roku, natomiast to wydanie PIW-u jest z 2016 roku, jest to nasze pierwsze polskie wydanie. Centuria, 100 krótkich powieści rzek. Cudowny tytuł i on, ten tytuł doskonale oddaje, czym jest ta książka, bo to jest dokładnie 100 krótkich powieści rzek. Każda z tych powieści rzek ma dwie strony, bo to są krótkie powieści rzeki. Natomiast każdą z tych historii opisaną na dwóch stronach można by rozpisać na zdecydowanie dłużej, więc dlatego ja to tak rozumiem ten tytuł, że właśnie dlatego mogą to być powieści rzeki. Każda z tych powieści, rozdziałów, każdy z nich jest odrębny od pozostałych, więc można je czytać zupełnie osobno i, nie wiem, rozdzielając sobie na 100 dni. I na początku czytałam faktycznie po jednej opowieści, po dwie, natomiast potem zaczęłam je czytać w takim większym stężeniu, kilkanaście nawet naraz, i wtedy zauważyłam pewne punkty wspólne. Bohaterami zwykle jest pewien pan, pewna pani, ten pan, ta pani, duch, roztargniona wróżka, rycerz, który zabił smoka. Czekają na coś, zakochali się lub odkochali się, przechodzą przez ulicę, są bardzo zwyczajni lub kompletnie niezwyczajnie absurdalni. W niektórych powieściach świat jest taki jak nasz. W innych zaludniają go właśnie duchy lub inne postaci nadprzyrodzone. Gdzieś tam, w którymś z tych opowiadań, zniknął wszechświat albo kobieta rodzi kulkę. I jak na początku nie podobało mi się, to dla mnie to było jakieś dziwne, to pod koniec tej książki uważam, że jest to świetna zabawa literacka i bardzo, bardzo przyjemna lektura. I polecam ją wszystkim tym, którzy lubią postmodernistyczne eksperymenty literackie, bo dla tych osób to będzie naprawdę niezwykła przygoda. Polecam też osobom, które lubią absurdalny humor i na przykład lubili opowiadania Rolanda Topora, bo myślę, że tutaj się w tej książce też odnajdą. I to wszystko, bo odcinek się zrobił strasznie długi, już więcej chyba nie będę podsumowywać, 2 miesięcy na raz. Ja dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, zapraszam na kolejne, zapraszam na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka, zajrzyjcie do notatek do tego odcinka po linki do książek, o których dzisiaj mówiłam. Jeśli podobają Wam się podcasty, które nagrywam, to dajcie innym o nich znać. Możecie też wspomóc mnie drobną lub mniej drobną kwotą na kawę poprzez linka, który zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Jestem za każdy rodzaj wsparcia bardzo wdzięczna. Do usłyszenia i cześć!